bardzo się cieszymy, że tyle osób zdecydowało się spędzić z nami tą godzinę. No to przedstawmy się, tak? Tak. Jak zapowiadałem, tematów jest sporo. Mam nadzieję, że wszystkie nam się uda omówić. Nie wszystkie nam się uda omówić szczegółowo, ale jesteśmy do Państwa dyspozycji dzisiaj, przez resztę dnia, wieczorem i jutro, więc w ciągu 2 dni na pewno odpowiemy na wszystkie pytania. Wracając do przedstawienia. Ja nazywam się Marcin Szeliga i w tym projekcie pełniłem rolę, powiedzmy, architekta, tak? Czyli specjalisty od technologii. Tą technologią, którą używaliśmy, był SQL Server, jak Państwo zobaczą, dość szczegółowo, no i usługi w chmurze również. I mam przyjemność prowadzić tą sesję ze Sławomirem Malinowskim, który poproszę o przedstawienie siebie i kontekstu, tak? Czyli firmy, dla której ten projekt był realizowany. Czyli tak wygląda typowy klient dla systemu Enterprise Business Intelligence, prawda? Okej. Skąd pomysł na ten projekt Business Intelligence i jak on się wpasuje w kontekst, czy to, co się akurat działo w grupie SOR rok, czy prawie 2 lata temu?
Już prawie 3 lata temu SOR postanowił przeprowadzić taki program transformacji cyfrowej. W ramach tego projektu powstało 20 różnych zadań. Z tego 10 po stronie biznesu, 10 po stronie IT. Jednym z tych projektów IT było właśnie wprowadzenie projektu biznesu Intelligence Class Enterprise.
Czyli co chcielibyśmy podkreślić? Mówimy o budowaniu systemu Business Intelligence w sytuacji, kiedy prawie wszystkie systemy komputerowe i procesy w tej firmie się właśnie zmieniają. Ok?
Tak, jest to proces, który ja jeszcze nie widziałem, naprawdę wysiłek jest bardzo.
Świetnie. No to jak były założone, z czym pracowaliśmy, tak? Jaki był nasz framework? Zastana infrastruktura, czy zastany system Business Intelligence, no to jest pewnie sytuacja, która dla wielu z Państwa nie jest zupełnie obca. Czyli co? Mamy, no bo raportowanie musi być w korporacji tej wielkości, nie tylko, że to są głównie statyczne raporty, tak? Raporty, które pokazują biznes albo proces z jednej konkretnej perspektywy, bardzo często tworzone na potrzeby konkretnych osób albo tam konkretnych działów. Efekt jest taki, że takich raportów jest dużo. Słuchajcie, Państwa, też liczba raportów przekracza już 2000. Jeżeli tak, no to jest to taki symptom sytuacji zastanej i może to jest taki znak, że pora ten system Business Intelligence modernizować. Prawda? No, czyli taka sytuacja, że jest baza operacyjna, na przykład CRM, takiego przykładu będziemy tutaj używali, bo to był duży system, to jest duży system w SOR-ze, ale to prędzej czy później ktoś zapyta, chciałbym mieć jakieś statystyki z tego CRM-a, no to ktoś inny napisze zapytanie, 600 linii kodu i na tym zapytaniu zbuduje się raport. A potem następne 600 linii kodu, 2200 linii kodu, już mamy 4 raporty i w którymś momencie raportów jest 2000, dział IT zajmuje się głównie utrzymaniem tych raportów.
Tak, jest to bardzo niestety wysoki koszt, który nie przynosi żadnej wartości do nami biznesowej.
Mhm.
organizacji nie jest to ilość, która jest zadowalająca, dlatego że jedna kostka zbudczy stary na jeden proces biznesowy, a więc jest to trudno od potrzeb.
Czyli innymi słowy to był taki embedded BI, tak? W jakimś produkcie była jakaś analiza, została tutaj uwzględniona w raporcie. Bardzo przy okazji proszę o rzeczywiście zadawanie pytań, czy zwracanie uwagi na slajdy. Tak, tak. To...
No ale jest to też jakby konsekwencja zastosowania technologii, skoro raport jest statyczny, a ktoś potrzebuje innego sortowania, inny podsum, no to powstaje kolejna jego wersja.
Tak. Jasne, że tak. Trudno powiedzieć, bo niektóre były dystrybuowane tam, prawda, mailowo, więc kto czytał tego maila, to już właściwie trudno stwierdzić, prawda? Kto, używanie raportów? Tak. Oczywiście, że tak. Tak. No i teraz, jak rozwiązać ten problem, czyli jak zmienić tą sytuację, czyli jakie były ambicje celu projektu Enterprise BI? Czyli zrobiliśmy badanie rynku, no w owym czasie okazało się, że stawiamy na Microsoft jako dostawcę systemów Business Intelligence, no i konsekwentnie realizowaliśmy te założenie, prawda? Taka architektura, która była pod spodem, bardzo taki punkt z wysoka, no to może niektórzy z Państwa poznają ten rysunek, tak? To jest klasyczna architektura Kimbella. Co jest ważne dla nas, to to, że wyraźnie podzieliliśmy część techniczną, backroom, tam gdzie są dane w formie, powiedzmy, niedostępnej dla użytkownika końcowego w żadnym raporcie, w żadnym zapytaniu, od tej części, gdzie użytkownik ma dostęp do danych, czy to bezpośredni, czy za pomocą jakichś narzędzi Business Intelligence. To było założenie, które też nam się udało zrealizować.
Tak, żeby biznes mógł sobie te dane podrążyć, skrosować różne wymiary i okazało się, że to już było bardzo wielką wartością. Nie istniał jeszcze ten nawet staging, ani data warehouse i już się okazało, że biznes ma wielkie korzyści właśnie z eksplorowania takiego modelu.
Innymi słowy, takie projekty typu proof of concept, które pewnie większość z Państwa przeprowadza, tak? Albo zleca do przeprowadzenia, w zależności po której stronie się znajdują Państwo, to nie tylko chodziło o to, żeby pokazać, że coś się da zrobić, ale one same zaczęły żyć produkcyjnie one przyniosły wartość organizacji.
Tak jest, wiele z tych modeli, tak zwane quick show, tak, żyłoby dzisiaj na platformie produkcyjne, z pominięciem w ogóle z tej dziedziny. Są to oczywiście proste systemy, ale mając już bardzo dużą wartość.
Tak jest.
Jeszcze jeśli możemy...
Bardzo dostać, proszę.
Się, aby każdy ten krok zakończył się dostarczeniem produktu dla biznesu. Żeby tak biznes mógł weryfikować, czy kierunek, który podążamy, jest dla nich wartościowy i prawidłowy.
Innymi słowy, proces długi i skomplikowany i to nawet nie jest samo w sobie problemem dla biznesu, czy dla zleceniodawcy, dla klienta, tylko to, że nie potrafi, jeżeli on potrafi oceniać postępy, jesteśmy po stanie pokazać, jesteśmy w tym momencie tej drogi, no to jest wartość sama w sobie.
Tak, tym bardziej, że biznes też często potrzebuje czasu, żeby się oswoić z narzędziami, żeby poznać własne dane. Kiedy próbowaliśmy wykonać któryś krok nie po kolei, to okazało się, że i tak musieliśmy wrócić do któregoś elementu, aby na przykład biznes mógł rozpoznać wartość swoich danych, albo w ogóle jakie dane posiadają.
Tak jest, czyli zwinnie, ale jednak według jakiejś metody. Podsumowując ten slajd. Wspominałeś o tym, że chcieliśmy być weryfikowani na każdym etapie i to się okazuje, że żeby taka weryfikacja była możliwa, to potrzebna jest popularyzacja technologii Business Intelligence bardzo często, prawda?
Tak, zauważyliśmy, że
edukacja
podchodzi z pewnym nieufnością i dystansem do projektów i tutaj bardzo istotną rolę odgrywa ktoś taki, kto się nazywa Brian Evangelista. Jest to osoba, która właśnie buduje takie krytyczne zainteresowanie technologiami BI w biznesie.
Oho. Dokładnie tak.
Nie, wszystko było zawarte w jednym budżecie. Zresztą o tym będziemy rozmawiali jeszcze. Jak to się nazywa?
Ciekawe pytanie.
No nie, to myśmy tak po spolu z Marcinem popełnili taką rolę.
To jeszcze troszeczkę, jeżeli chodzi o kontekst, w firmie była taka osoba, która znajdowała się na styku biznesu i IT. Powiedzmy eksperci dziedzinowi, którzy potrafią samodzielnie coś zrobić i to z nich się właśnie rekrutowały potem te osoby, które...
Najczęściej tak, tylko że
tą rolę.
Najpierw musieliśmy jakby pokazać technologię, przekazać im wiedzę i wtedy one mogły samodzielnie funkcjonować.
Tak. Ludzi, teraz właśnie jak pracujemy.
Nie, myśmy w ogóle zaczęli od quick show, czyli pokazywaliśmy dane na prawdziwe biznesowi i w kontekście organizacji.
Okay. I wartości dodane raczej niż uczenia technologii, tak? Slajd jest akurat o technologii, ale to przez przypadek.
Tak, to było powiedzieć.
Proszę.
Budowaliśmy dwa klastry H w oparciu o SQL Server wersji Enterprise i Business Intelligence. Większy klaster miał prawie więcej zadań. Obsługiwał cały transport danych, transformację SSIS-a i model tabularyczny. Drugi klaster jest przeznaczony do zarządzania jakością danych, czyli Master Data Service, Data Quality Service oraz model multidimensional. Tutaj oczywiście widzą Państwo jeszcze całą architekturę dotyczącą warstwy wizualizacyjnej, ale do tego jeszcze. Chciałbym tylko powiedzieć, że to jest ta architektura retencyjna w Microsoftie, która nazywa się Fast Track i jest to w zasadzie ostatnia architektura, którą można złożyć samodzielnie. Następna wersja przychodzi już
tak.
Dwa charakterowa są konfigurowane, czyli parallel tej teorii.
W tej wersji, dokładnie tak. No, a jak to zostało podzielone, jeżeli chodzi o zadania, to jest slajd, który przygotowaliśmy po to, żeby Państwu go udostępnić razem z innymi materiałami, nie po to, żeby go omawiać. Ale co jest istotne? Co jest istotne? Ważne punkty zawsze akcentujemy z prezentacji, prawda, ze slajdów. To, że tych źródeł danych, czyli na przykład tego systemu CRM i kolejnych systemów, tutaj można dodawać właściwie ile się chce. I pokażemy, jak to się udało zrobić, że dodanie każdego kolejnego systemu, bardzo proszę. Zamiast każdego kolejnego systemu okazywało się prostsze i szybsze. I tutaj mówimy o różnicy między 3 miesiące a 1,5 dnia.
Tutaj mam część, która dotyczy całego zarządzania jakością danych. To też będziemy mówili. Tutaj mamy silniki analityczne, tabule multidimensional oraz cała platforma wizualizacji. Jak widać, tych możliwości wizualizacji obecnie mamy wiele, łącznie z usługami w Azure.
Tak. I ten... Może Pan pozwoli, to odłożymy odpowiedź do momentu, jak będziemy mówili o ETL-u i właśnie o tym, jak te dane z systemów źródłowych zabrać. Ale tak, można więcej, prawda? No. Okej. Okay. Systemy źródłowe to systemy źródłowe. Na samym mówiliśmy o tych quick show, mówiliśmy o wartości dodanej, o demonstracji tego, co się dzieje. No, to pokażmy też Państwu efekty końcowe.
To jest taki przerywnik. Pokażemy Państwu takie przykładowe dashboardy, które dotyczą monitoringu smart grida, czyli to jest zdalne odczyty liczników. Nie będziemy omawiali treści, ale generalnie pokażemy usługę Power BI w Azure.
I nauczymy Państwa francuskiego. Okej, okay. No to... Rzeczywiście,
króciutki. Tutaj są dashboardy, które zostały napisane w Power BI Desktop, a następnie opublikowane w Azure. Są one 100% zgodne, także jeśli Państwo je wykonają u siebie na komputerze stacjonarnym, mogą od razu uploadować do Power BI w Azure. Mhm. Takie dashboardy posiadają możliwości filtrowania, czyli jeśli ja tutaj sobie kliknę, cały kontekst mojej analizy się zmienia, wszystkie wykresy się dostosowują, jeśli kliknę, to oczywiście wracają. Tutaj widać, że mamy mnóstwo różnych komponentów wizualnych, łącznie z mapą. Pokażemy jeszcze kilka innych, może to jest najciekawszy.
A ja w międzyczasie dodam, że to wszystko jest zasilane danymi z tego modelu tabelarycznego on-premise. Konfigurację SQL Server Analysis Services on-premise, tam pod Paryżą, tak, i tutaj połączenie internetowe, to całkiem według mnie sobie, jeżeli chodzi o wydajność, radzi.
Tak jest. Te komponenty zadają zapytania online do naszego serwera, który przetwarza, oddaje wyniki zapytania i możemy je oglądać też potem. To, co jest ciekawego w Power BI w chmurze, to to, że jest to tak naprawdę platforma do współpracy. Mogą Państwo sobie stworzyć wiele obszarów roboczych. W momencie, kiedy opublikujecie taki raport w danym obszarze roboczym, ja tutaj rozwinąłem, to wszystkie osoby, które należą do tego obszaru roboczego, od razu widzą Państwa dashboard. Ciekawą funkcjonalnością jest to, że można również tworzyć wersję na urządzenie mobilne. O, ja mam tutaj taką wersję na smartfona i potem można oglądać siebie na telefonie. Tak, jest to taka specjalna edycja, żeby się mieściła na jednym ekranie. Można sobie przewijać i zobaczyć jakieś kluczowe informacje o naszej instalacji.
Okej, okay, czyli tak to wygląda teraz w porównaniu z tymi raportami, o których mówiliśmy na początku, prawda? Tak powinno być? Bo gdzieś tutaj powinniśmy się znaleźć, prawda? Dokładnie tak. Państwo widzieli, nic nie opuszczamy na razie. Na razie mieścimy się w harmonogramie, tak? Tego typu projekty, żeby były zwinne, cokolwiek to miałoby teraz znaczyć, to musimy... Optymalizacja generalnie polega na tym, że trzeba znaleźć to, co jest najkosztowniejsze i na tym się skoncentrować. W takim klasycznym projekcie Enterprise Data Warehouse Business Intelligence najkosztowniejszym jest ETL. No, chcielibyśmy też podsumowując pokazać, że klasyczne podejście też pozwala rozwiązać problemy ETL, a to nie musi być od razu wam Hadoop, do którego oczywiście nie mamy nic przeciwko. Czyli 70% mniej więcej czasu to był ETL, przynajmniej standardowo. Czyli to jest to, na czym się skoncentrowaliśmy.
Problem polegał na tym, że mieliśmy niecałe 10 osób do realizacji całego projektu.
Właśnie. Uwzględniając te osoby, o które Państwo pytali wcześniej, czyli te osoby, które były na styku biznesu, ekspertów dziedzinowych, tak, i IT. I założenie było, grupy SOR było takie, że nie outsourcuje się tej pracy, bo to ma być wiedza, która zostaje w organizacji.
Tak, okazało się, że wiedza na temat właśnie modeli, źródeł danych jest wiedzą unikatową i bardzo cenną w organizacji.
Mhm. No dobrze, to teraz trzeba ten techniczny proces, ten ETL, ilość set tych pakietów ETL-owych wygenerować, stworzyć. Mówiąc wygenerować, ale już pokazałem. To nie tylko jednak technologię SQL Server i wszystkie usługi SQL Servera. Jedną rzecz użyliśmy troszeczkę z boku, prawda? Dodatkowo, czyli Mista. Czyli zresztą o tym Miście będzie jeszcze sesja, cała godzina na ten temat, tak?
Tak, będzie sesja o Gimlu, także jeśli Państwo chcą się dowiedzieć, jak to technicznie działa,
idea jest taka, że zamiast ręcznie powtarzać pewne operacje za pomocą, czyli tworzyć pakiety typu drag and drop techniką, to używa się do tego kodu, który te pakiety generuje na podstawie czego? Na podstawie metadanych. I tutaj jest jakby słowo klucz, bo te metadane można tak zorganizować, czy tak przechowywać w takim narzędziu, no, w naszym wypadku serwerze MDS, usłudze MDS, że ci użytkownicy biznesowi, którzy mają wiedzę z danej dziedziny, ale niekoniecznie są deweloperami ETL, są w stanie budować pakiety ETL, wprowadzając odpowiednie metadane. I tyle. Potem pakiety się już generują automatycznie.
Czy można powiedzieć, że najcięższą pracę nie wykonał ETL developer, tylko biznes?
Tak.
My w ogóle nie mamy ETL developera. Mamy tylko jedną osobę, a jeżeli możesz nam się pokazać. Nie mamy.
Sesję. Może prowadzi sesję. A, no cóż.
To no. Jest to w razie architektura deweloperska, jest to MIST z BIMLem, kod jest składowany w TFS-ie, możemy sobie wygenerować automatycznie dokumentację. Kiedyś kliknęliśmy ten przycisk i wypadło 6000 stron. Więc
tej dokumentacji, każdy
jeden przepływ danych jest udokumentowany.
Tak.
Tak jak Marcin wspomniał, metadane są składowane w MDS-ie, potem generujemy automatycznie wszystkie pakiety ETL.
Dokładnie tak. Troszeczkę jeszcze na ten temat będzie w nieco większych szczegółach. Wspominałeś o tym, że żadnego kroku nie opłaca się iść na skróty w procesach, w takich projektach Business Intelligence, czyli warto rzeczywiście poświęcić trochę czasu na coś takiego jak data profiling.
Tak, profilowanie danych jest potrzebne nie tylko biznesowi, ale też osobom, które zajmują się modelowaniem danych, dlatego że profilowanie danych pozwala na wykrycie potencjalnych problemów w przepływie danych w ETL. I my takiego profilowania danych używaliśmy i z niego wyciągaliśmy wnioski, czy dany model będzie się sprawdzał w rzeczywistości, czy nie. Czy ten ETL będzie nam się zacinał, ewentualnie w których miejscach musimy go zabezpieczyć.
Czyli co chciałbyśmy podkreślić, to nie tylko chodzi o to, żeby profilować dane pod kątem biznesu. Czy jesteśmy w stanie przygotować dany raport albo wykonać jakąś analizę, bo dane są albo ich nie ma, albo są nieodpowiedniej jakości. To już również kwestie techniczne. Jeżeli będziemy potem generowali pakiety w ten sposób, to okaże się, że ten sam kod źródłowy wygenerował 15 pakietów, z tego 5 działało, 5 w ogóle się nie uruchomiło, a 5 zgłosiło różnego rodzaju błędy. Warto się przyjrzeć tym danym na samym początku. No i warto też zaprototypować te pakiety tak czy inaczej,
no,
prawda?
Na pewno, żeby sprawdzić, czy osiągamy efekt, który jest pożądany. Tutaj w tej metodologii developmentu ważne jest to, żeby się przyjrzeć tym pakietom i stwierdzić, czy są jakieś reguły, które są silnie powtarzalne i wtedy je sobie kodujemy w C#. Ewentualnie, jeśli są reguły, które są niepowtarzalne albo od czegoś zależą, to wtedy je wynosimy do metadanych.
Mhm. I podczas budowania pakietu ETL, jeśli opis jest odpowiedni, to ta struktura pakietu zupełnie się zmienia. Tak? On coś zaczyna wykonywać dodatkowego, zawiera jakąś transformację, albo jakieś łączenie danych, albo jakiegoś splita, czyli rozdzielenie.
To, co powiedziałeś, jest naprawdę ważne, ja to podkreślę, bo gdyby Państwo chcieli wszystkie metadane potrzebne do wygenerowania pakietu zapisać w tym MDS-ie, w Excelu czy gdziekolwiek indziej, to ten użytkownik biznesowy, który miałby je wprowadzać, powiedziałby, to ja już wolę drag and drop w SIS-ie, prędzej czy później.
Pojawia się jeszcze jeden problem, bo jeśli składujemy metadane odrębnie od modelu danych, to pojawia nam się problem spójności. Jeśli zmienimy model, musimy zmienić metadane. Ale może powiemy o tym, jak byśmy to rozwiązali.
Dobrze. To powiedzmy. To jest end-to-end. Może jesteśmy prawie w miejscu, w którym chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie dotyczące systemów źródłowych. Tak te dane płyną i pewnie płyną w każdej systemie business intelligence, czy w większości systemów business intelligence, które Państwo tworzą, albo których Państwo używają czy utrzymują. Trzeba te dane ze źródła zabrać. To teraz, żeby te dane zabrać ze źródła, to trzeba, no co, trzeba w jakiś sposób... Jesteśmy w takim modelu, gdzie to są pakiety są generowane na podstawie jakichś metadanych, tak? Chcielibyśmy mieć jakąś warstwę abstrakcji od źródła, mówiąc inaczej. My wymyśliliśmy sobie, że widoki na systemach źródłowych to jest właśnie odpowiedź na nasze pytanie. W osobnym schemacie kontrolowanym przez Enterprise Business Intelligence Team, gdzie z uprawnieniem tylko do odczytu, do odpowiednich tabel, jesteśmy w miarę bezpieczni i jesteśmy w stanie modyfikować te widoki, jak coś się zmieni w miarę potrzeb, samodzielnie.
Tak, jest to taka warstwa buforująca, która oddziela nam rzeczywisty model od tego, co my byśmy chcieli zabrać z tego źródła.
Systemy źródłowe są poza naszą kontrolą, może rzeczywiście niektóre z nich są budowane albo rozwijane przez vendorów zewnętrznych. Nie chcielibyśmy się z nimi komunikować i uzgadniać każdej zmiany, prawda?
Zresztą tutaj padło bardzo ciekawe pytanie, co z tymi modelami, czy co z tymi źródłami danych. I rzeczywiście, jeśli chodzi o źródła danych, to pojawiają się bardzo duże problemy. Po pierwsze, często nie są nasze. Nie możemy ich modyfikować. Musimy stamtąd zabrać dane szybko, bez obciążania tego źródła nadmiernie. No i bardzo rzadko, które źródło danych na przykład raportuje nam, że usunęło jakiś wiersz. Tak, jest to... rzadkość.
Tak jest. Co się jeszcze wyjaśni? Czyli w ten sposób te dane trafiają do bazy stagingowej, która jest silnie znormalizowanej bazy danych i stąd dopiero te dane będziemy jakoś transformować, przekształcać, modelować i zabierać do hurtowni. W miarę możliwości inkrementacyjnie, bo tych danych, jak Państwo zaraz zobaczą, może być jest dużo.
Podgrywane nowe wersje, nowe, no jak często jest zmienność tych systemów źródłowych, no to fajnie wygląda, tak? Natomiast z doświadczenia też wiem, że jeżeli systemy są dosyć często pakowane, update'owane, potem problem z tą częścią data source use jest taki, że ona...
Trzeba ją wgrywać na nowo, prawda?
Tak. No i być może teraz kwestia kontaktu z tymi dostawcami, czyli w jaki sposób wiecie, że coś się zmienia, jest to udokumentowane, i spodziewacie się tego, że coś będzie trzeba poprawić, czy robicie to post factum, pod tytułem jak się wysypie widok?
No nie, raczej tutaj trzeba zsynchronizować, jeśli zachodzą zmiany w produkcji, tak, to powinna nastąpić taka analiza wpływu. Tak? Czyli jeśli coś zmieniamy na produkcji, to oznacza, że i inne systemy są od tego zależne. I taki team, który nadzoruje właśnie produkcję, ma ostrzegać, że uwaga, zachodzi jakaś zmiana, nawet jeśli te teamy deweloperskie czy dostawców się nie kontaktują, jednak na produkcji zawsze jest ta ostatnia linia obrony.
Mhm. Czyli innymi słowy, nie tylko my jako Business Intelligence, ale również ci dostawcy zewnętrzni albo wewnętrzne działy deweloperskie nie są w stanie nic zmienić na produkcji bez zgody odpowiedniej osoby.
Produkcja jest bardzo istotnym miejscem, które musi być uwrażliwione na wiele procesów, które zachodzą, zwłaszcza zmiany.
Potem mamy przeniesienie danych do hurtowni, Potem w tej hurtowni te dane może jeszcze jakoś będziemy modyfikowali i wreszcie frontendowe narzędzia, które pozwalają nam używać różnego rodzaju wizualizacji, tak, agregacji, czy poprawiają po prostu wydajność.
A jak często są te dane podnoszone?
Powiem.
Tak jest. Prawie tu jesteśmy. Jeszcze dwa slajdy.
Tutaj zawarliśmy kilka takich istotnych faktów i jak z nich widać, bardzo mocno oparliśmy działanie systemu o wersji Enterprise, dlatego że użyliśmy kompresji w celu zaoszczędzenia miejsca storage'u, partycjonowania po to, żeby móc równolegle ładować dane z wielu źródeł. Mm-hmm.
Change data capture.
Tak, change data capture do wykrywania zmian zachodzących w stage'u, żeby właśnie nie zajmować się transportem wszystkich danych od początku.
Tak jest, czyli innymi słowy system Enterprise tej wielkości, bez tych dodatkowych funkcjonalności, no nie wiem, jest trudny do zbudowania.
Jeśli chodzi o model tabularyczny, to tu też mamy partycjonowanie, które jest bardzo istotne. Te kostki nie są przeliczane w całości, tylko ta ostatnia część, która jest zmienna.
Tak, czyli mamy partycję również na samym końcu, prawda? Tego przepływu danych. No właśnie, to teraz parę słów o tym ETL1, czyli jak zabrać dane ze źródła do bazy stagingowej. I tutaj spróbujemy może wrócić do pytania, zobaczymy, czy udało nam się na nie odpowiedzieć. Założenie jest takie, co też pewnie Państwa niespecjalnie dziwi, te systemy produkcyjne mają różną wydajność, bardzo często one działają na granicy swojej wydajności akceptowalnej przez biznes. Nie możemy dołożyć jakiegoś obciążenia, zabrać tych wszystkich danych nagle, bo coś przestanie działać całkiem, proces biznesowy, dla którego te systemy były w ogóle zaimplementowane. Stąd ten ETL pierwszy to są trywialne zapytania.
Tam, aby jak najmniej obciążyć źródło danych.
Tam join, jak się okazuje, czasami pozwalaliśmy sobie, zaryzykujmy, uprośćmy trochę model, zróbmy join pomiędzy dwoma tabelami. I za każdym razem, jak tak robiliśmy, okazywało się, że gdzieś na jakimś serwerze, na jakiejś wyspie, skończyło się miejsce w bazie TMDB.
Więc tutaj zagrożeń jest bardzo dużo, łącznie z tym, że często modele danych w źródłach są niestabilne. Znaczy nie są kontrolowane przez primary i foreign key i wtedy rzeczywiście mamy bardzo duży problem ze stabilizacją. Uzyskujemy na przykład nieunikalną numerację obiektów biznesowych. I rzeczywiście trzeba bardzo dużo wysiłku potem włożyć w przetwarzanie danych, żeby one miały odpowiednią jakość.
Ja mam pytanie, czy z tej pierwszej fazy systemu źródłowych były wyciągane dane pełne, stable, czy jakieś przyrostowe było ładowanie, jak to było związane?
To znaczy tak.
Zależy od systemu.
Tak, pierwsze ładowanie zawsze jest pełne, bo musimy te dane zabrać. Każde następne było przyrostowe. Tutaj kłopoty są oczywiście tego, czy źródło udostępnia jakiś high watermark. Bo jeśli go nie udostępnia, no to bardzo trudno zrobić. Jeśli nie mamy klucza biznesowego, to też bardzo trudno zrobić, bo nie wiadomo, co ładujemy. Więc rzeczywiście źródła danych stanowią bardzo duży problem w ETL-u pierwszym.
I przekładają się też na wydajność całego procesu oczywiście.
Czyli nie odpowiadając marketingowo, część jest pełną ekstrakcją.
Tak, są takie wypadki, kiedy nie mamy klucza i musimy albo high watermarku i musimy...
Albo nie mamy zaufania do tego klucza, bo okazuje się, że nawet jest coś, co powinno wyglądać jak high watermark i w 99,9% przypadków tak działa.
A udało Wam się namówić kogoś, jakiegoś dostawcę systemu źródłowego, żeby sam siebie poprawił, jak
No to jest naprawdę duża praca z dostawcami oprogramowania, edukacja. Niestety tutaj...
Ale skuteczna w tej chwili. A w jakim procencie przypadku takie spróbować określić?
No i to mi trudno powiedzieć.
Raczej...
Modyfikacje w systemie źródłowym są tak daleko idące, że po prostu niemożliwe do wykonania. No i wtedy po prostu trzeba się pogodzić z tym, co najgorsze.
Tak.
Stosowane było to wyciąganie danych wyłącznie przez zapytania SQL, czy na przykład przez techniki takie jak na przykład replikowanie logów, czy tego typu, które mogły być potencjalnie mniej obciążające dla systemu źródłowego.
Znaczy myśmy nie stosowali takiej strategii, dlatego że chcieliśmy być jak najbliżej źródła danych. Dlatego że każda replikacja, każde pośrednie źródło danych wprowadza nam dodatkowy element w całym łańcuchu i stajemy się od tego zależni.
Był taki jest taki pomysł, żeby na przykład pobrać część danych z istniejących raportów, użyć raportu jako data source, pójść na skróty. Drogi na skróty najczęściej wydłużają cały
problem. Naturalnie niestety nie jest to zalecane i może różnie działać w przyszłości.
Jakie są częstotliwości uruchamiania tego pierwszego
ETL-a? Powiem. Najpierw chcieliśmy w obrazkach Państwu pokazać, jak to działa.
Okej, no to Ty opowiadasz, a ja klikam, tak?
Dobrze. Czyli mamy źródło danych i mamy staging. I teraz naszym zadaniem jest przenieść dane ze źródła danych do stagingu. Aha. Jak to robimy? Otóż wpisujemy w MDS pewne metadane, które pozwalają mistowi przyłączyć się do tego źródła.
Tak jest.
A w źródle definiujemy właśnie te widoki eksportowe.
Tak.
MIST przyłącza się do MDS, on czyta sobie metadane, przyłącza się do naszego źródła, czyta kolejne metadane, tworzy nam obiekty docelowe w stagingu i automatycznie produkuje dwie wersje ETL-a. Jedna, która jest pełnym załadunkiem, druga, która jest załadunkiem przerostowym.
Okej. Okay. I ten proces właściwie jest w pełni zautomatyzowany. Możemy go uruchamiać automatycznie tam z TFS-a, tak? Buildem.
Tak, w ciągu kilku minut jesteśmy w stanie wygenerować wielką ilość pakietów CIS-owych. A ile ich jest? No właśnie.
No właśnie. Pierwszy punkt odpowiada w jakiś sposób pewnie na pytanie zadane wcześniej, czyli bardzo dobre pytanie. To jest przykład CRM-a, czyli jednego z tych systemów źródłowych dużego, który zasila tą hurtownię typu Enterprise. No i co, mamy tam 918 pakietów na czas przygotowywania tej prezentacji, no bo to nie jest... Projekty Business Intelligence żyją, prawda? Ktoś dojdzie do wniosku, że skoro to już wszystko mam na raporcie, to teraz jeszcze bym chciał te informacje i tę informację dodajmy. Ktoś ją znajdzie w systemie źródłowym, wprowadzi odpowiednie metadane, generujemy kolejną wersję pakietów.
Także jak Państwo widzą, jest to niebanalna rzecz. Napisać 918 pakietów CIS-owych to naprawdę to są tysiące godzin developmentu.
Mam takie pytanie, czy przewidzieliście w procesie jakąś metodykę wygaszania niepotrzebnych już raportów?
Tych wcześniejszych, o których mówiliście?
Projektował raport, to wyruszy, wygenerował 918 pakietów, no ale zakres
to nie. To nie dotyczy. Pakiety z CIS nie dotyczą raportu.
Okej, ale przygotowałem jakieś raporty i one przestają być biznesowo użyteczne.
To może ja spróbuję odpowiedzieć. Generalnie zasady, znaczy tym, czym się kierowaliśmy, budując, bo jednak taka wizja na początku jest potrzebna. Nie budowaliśmy systemów, które wspierają konkretne raporty, tylko systemów, które wspierają procesy biznesowe. Procesy biznesowe tym się różnią od raportów, że żyją długo, rzadko się zmienia proces biznesowy w firmie. To jest nietrywialna rzecz, szczególnie w dużej firmie. Natomiast raport, jak Pan zauważył, zmienić łatwo. Skąd jak zbudujemy to wszystko na potrzeby raportu, to spore ryzyko, że faktycznie będziemy to zmieniali cały czas. Nawet automatycznie to jest troszeczkę nie w tą stronę. Jak to się zbuduje dla procesu, no to takie ryzyko jest dużo mniejsze. Jak wygasić, jak usunąć taki pakiet? No tak naprawdę skasować odpowiedni wpis w metadanych, w bazie metadanych i uruchomić projekt. Nowa wersja projektu nie będzie miała tego pakietu, te dane przestaną się przenosić do stage'a. Ok? Co tu jeszcze warto wspomnieć, to, że ta wydajność, którą tutaj widzimy, tam godzina, tak? Czasu działania nocnego ładowania dla CRM-a, to jest tak naprawdę, jak Państwo myślą, ile z tej godziny, znaczy jaki wpływ na tą wydajność mają systemy źródłowe? Duży, mały, średni. Trzy opcje.
Tak, wydajność, modeli. Jak mamy głosować?
No to kto myśli, że mały, że właściwie to wszystko jedno? Albo że to tak mniej więcej tyle samo, co to jakość tych pakietów, czyli średni. A kto z Państwa myśli, że duży? Możesz tam się podzielić, jak to działa?
Załadowaliśmy wszystkie bazy danych lokalnie na nasz dobrej jakości serwer. Uruchomiliśmy ładowanie, które się odbyło w 15 minut.
Tak jest. Tak to wyglądało. Czy to jakoś odpowiada na pytania, na te kwestie dotyczące system źródłowy, a stage, ten etap?
Systemy źródłowe były jakoś zróżnicowane, że nie wiem, to były bazy załóżmy oraklowe, SQL-owe,
XML.
Jakieś XML.
To znaczy nasza korporacja raczej jest ustawiona z dość jasną strategią, używamy praktycznie tylko MS SQL. Mhm.
Ale to wtedy można być zwinny.
A na była aktualność 13, czyli zeszły piątek. To znaczy, że coś się nie zasiliło, to...
Na raporcie...
Tamten BI-owym był 13. Tak się zastanawiam, czy to jest takie opóźnienia czterodniowe.
No, no to może to, może to jest kwestia przygotowania prezentacji, tak? A, na tym raporcie online, tak? A, to ciekawe. Dobre pytanie. Nie, chyba nie testowe. Chyba testowe nie jest podłączane do chmury. No dobrze, mamy dane w stage'u, czyli skonsolidowane w tym sensie, że w jednym miejscu z różnych systemów, ale w tej samej, o tej samej strukturze i teraz trzeba dużo więcej metadanych, żeby je zamodelować. Teraz ilość tych metadanych i reguły biznesowe potrzebne do modelowania są już tak skomplikowane, że wpisywanie ich w Excelu, żeby trafiły do MDS-a, no jest niepraktyczne.
Poza tym wymaga walidatorów.
Wyobrażają sobie Państwo, że ktoś w Excelu pisze, tutaj są dwie tabele, a ja bym chciał je pogrupować, złączyć, wybrać te kolumny, przefiltrować i dodatku lewostronnie. Raczej nie. To potrzebowaliśmy innego miejsca na przechowywanie tych metadanych. Co by Państwo wybrali? No znowu widoki, prawda? Tym razem w stage'u. Czyli budowanie widoków, no to jest nie tylko chodzi o to, żeby być warstwą abstrakcji, tylko to jest... To było użyte jako narzędzie do modelowania w tym.
Warstwa funkcjonalna.
Tak, dokładnie tak. Plus całe mnóstwo innych rzeczy, które ETL drugi potrzebuje, żeby te dane przenosić efektywnie.
Tak jest. Zresztą jak Państwo widzą na slajdzie, tutaj macie taką listę standardowych funkcjonalności takiego projektu, które mniej więcej pokrywają się, czy staraliśmy się, żeby pokrywały te 38 podsystemów ETL, które Ralph Kimball zdefiniował.
Tak.
Jako ale nie będziemy ich omawiali, to są szczegóły.
Ale no tak, na slajdach są, więc warto potem może na nich spojrzeć. My to udostępniamy. To co, jeszcze raz, ja uruchamiam animację.
Tak. Więc teraz naszym kolejnym zadaniem jest przenieść dane ze stage'a do Data Warehouse, przy czym musimy je bardzo silnie przemodelować, tak? Czyli kompletnie denormalizujemy model danych.
Tak. Tak.
Można to zrozumieć w ten sposób, że jest jeden do jeden odpowiednik między widokami na stage'u, a tabelami faktów i wymiarów.
Nie, absolutnie nie. Absolutnie
to do czego służą te widoki?
Widoki służą właśnie do definiowania, jak my chcemy zbudować wymiary i tabele faktów. W systemach źródłowych jest często tak, że jeden wymiar jest przechowywany przez kilka tabel, prawda? Jest to widok kompletnie techniczny.
Tak, ale pytanie chyba było o widoki w stage'u, czyli te widoki, które tu, o których teraz mówimy, nie widoki eksportowe z systemów źródłowych.
Myślałem, że mówię o tym samym. Tak, czyli w tych widokach, na przykład jeśli chcemy poznać jakiś wymiar, który jest zupełnie zdenormalizowany, tak, i ma na przykład 60 czy 100 atrybutów, musimy wiele tabel ze sobą połączyć, tak, żeby taki wymiar uzyskać.
To jest zabawne w widoku.
Tak, to jest zresztą sama budowa stage'a jest bardzo trudnym zadaniem, bo proszę zauważyć, że z jednej strony obsługuje kompletnie znormalizowane modele, prawda, które są źródła danych, tak, do kompletnie zdenormalizowanych. Tak, czyli na wyjściu mamy... pokazujemy już wymiary i tabele faktów.
Tak? Takie jest założenie.
Mamy dwie różne strategie przechowywania danych, modelowania, prawda, i tuningu.
Przygotowanie. A te dane, które są na etapie stage'u, to już są dane w formie zunifikowane, tak? Czyli to już są niekoniecznie wyczyszczone, ale zunifikowane.
No myślę, że jeśli chodzi o unifikację, to może nie do końca. Będziemy jeszcze o tym chyba mówili w dalszej części prezentacji.
Raczej to będzie, tak jak one trafiły w tych tabelach z różnych systemów, one tak w ten sposób są w stage'u, widoki. Jeżeli ktoś to tak zamodelował i to się dało w tym konkretnym wypadku zrobić, to łączą te dane. Możliwe, że jest jakaś pętla zwrotna, która się pojawi, jeżeli chodzi o data quality, ale też się zdarza tak, że trzeci ETL dopiero jest w stanie coś zunifikować. Tak jest, no to ja szybko klikam.
Dobrze, czyli mamy znowu projekt Mista, który się podłącza do stagingu, czyta sobie metadane, tworzy odpowiednie obiekty w Data Warehouse i generuje nam dwie wersje ETL-a. Drugiego, tak, który przenosi ze stage'a do Data Warehouse. Jeden to jest całkowity załadunek, drugi różnicowy i dodaje coś jeszcze. Możesz?
Proszę bardzo.
Dodaje nam wszelkie procesy, które zarządzają jakością danych. Mhm.
Tak, to duży temat z tą jakością danych, właśnie się będziemy na niego zmierzali. Spróbujemy go przedstawić. ETL drugi działa w tym samym cyklu co ETL pierwszy.
Ale kompletnie już się zmienia obraz, pakietów tak. Mamy tylko 40.
Dlatego
zauważyć, 1000 vice versa 40. Aha. Skąd ta różnica? Otóż ETL pierwszy ma specyficzne pakiety dla każdego źródła, dlatego że w każdym źródle spotykamy się z zupełnie inną koncepcją, filozofią budowy modelu danych. I ten ETL musi być do tego przystosowany. Mhm. Natomiast w momencie, jak my już sobie zamodelujemy wymiary i tabele faktu, mamy tylko jeden ETL drugi, który nam przenosi dane pomiędzy stagingiem a data warehouse.
Tak jest. Czyli modelowanie musiało zajść w międzyczasie, jak widać po efektach, prawda?
Tak, tu widać też liczbę wierszy, którą przechowujemy w stagingu, rozmiar w stagingu, liczbę wierszy w data warehouse.
Dlatego
rozmiar data warehouse. Jak widać, mamy bardzo dużą różnicę pomiędzy rozmiarem w stagingu, bo to było 220 GB po kompresji, natomiast data warehouse już jest tylko 30 GB po kompresji.
Także modelowanie, coś zrobiło z tymi danymi. Tak. No właśnie, i pojawił się temat data quality.
O, ten, tego nie miało być.
Tego nie, tego Państwu nie chcemy pokazać. A to?
Tego może też niekoniecznie. Ale może wróćmy. Znaczy jest to wersja trudna. Natomiast co myśmy chcieli opowiedzieć o data quality? Że problemy data quality pojawiają się w momencie, kiedy chcemy wydobyć dane ze źródła. Począwszy od stabilności modelu, od kompletności danych. Aha. Następnie pojawiają się problemy, które są związane z wartością biznesową danych.
Ja jedną rzecz, ja nie chcę Ci przeszkadzać, ale chciałbym Państwu pokazać jeden bardziej... Taki praktyczny slajd, czy te dwa slajdy, co o tym myślisz? Możemy tak zrobić? Czyli, o.
Pokażemy takie przykłady, które dla nas są związane z tematem data quality. Jeden z nich to jest na przykład dostarczanie informacji, której nie mamy w organizacji systemach baz danych. Tak, są to wszelkie dane zewnętrzne, dane, które są tylko znane ekspertom.
Tak.
I myśmy użyli do tego celu MDS, czyli Master Data Service. Tam sobie ładujemy wszystkie dane, które chcemy wprowadzić, albo ładujemy do usług zewnętrznych, albo jakiś data player, czy ktoś inny odpowiedzialny za jakieś dane wpisuje i tak. Te dane dołączamy do staging.
Tak jest. Tak to teraz wygląda.
Inny scenariusz, to chyba jest ten drugi, to jest wtedy, kiedy chcą Państwo ocenić jakość danego wymiaru. Można taki wymiar sobie załadować do MDS-a w procesie ETL-a i następnie zdefiniować reguły biznesowe, które będą tą jakość danych kontrolować. Co uzyskujemy na wyjściu? Na wyjściu uzyskujemy wiedzę dla data clerka, który na przykład jest w stanie ocenić, że tej nocy przepłynęło, nie wiem, 10 tysięcy wierszy, a 2000 z nich nie miało kodu pocztowego, tak, w adresie. Albo, że jakaś inna reguła biznesowa nie została spełniona.
Dokładnie tak?
Tak, to jest bardzo trudny slajd, ale chcielibyśmy troszeczkę o nim opowiedzieć, ponieważ dzisiaj w zasadzie nie ma architektur referencyjnych związanych z data quality. Myśmy tą architekturę zbudowali w zasadzie według własnego pomysłu, ale każdy może zrobić to inaczej. Może jakie są wnioski? Tutaj są dwa bardzo istotne komponenty, to jest Data Quality Service i Master Data Service. Przy czym proszę zauważyć, że Data Quality Service jest komponentem, który został ukryty. Dlatego, że według nas nie nadaje się on do industrializacji, ponieważ nie można określić zasad dostępu do poszczególnych domen dla poszczególnych data.
Nie ma interfejsu, prawda, do DQS-a,
tak naprawdę, żeby się z nim dało pracować, to trzeba taki interfejs jakoś zasymulować i to może być MDS plus Integration Services. Tak jak w tym wypadku.
Myśmy po prostu DWS-a odkryli za MDS-a, cały dostęp do DWS-a jest przez MDS-a, w którym już te wszystkie prawa można bardzo dobrze odnieść.
A co jest jeszcze ważne na tym slajdzie, który też Państwu zostawimy oczywiście, to jest to, że te dwa scenariusze przykładowe dają się implementować w ten sposób i cała liczba innych scenariuszy, jeżeli chodzi o poprawę danych, też według tego modelu daje się zaimplementować.
Tak, tutaj w każdym tych scenariuszy albo niektóre strzałki przez góry znikają, albo się tak. Zabijają, w zależności od scenariuszy, którą
chcemy. Dokładnie tak. To jeszcze dwa tematy, króciutko, bo zostało nam po dwie minuty na temat.
Data security jest to temat wieczny, ale zawsze jest towarzyszony z projektami. Przy projektach Business Intelligence jest bardzo duży problem, ponieważ jeśli zabierzemy dane ze źródła, połączymy z innymi źródłami, przetransformujemy, to w zasadzie na końcu nie wiadomo, jaki model bezpieczeństwa uzyskujemy, prawda?
Tak.
Dlatego myśmy zdecydowali się tutaj na zdefiniowanie takiego obszaru translacji, w którym możemy zdefiniować, jakie reguły dostępu mamy w Data Warehouse.
Nie, raczej nie. Raczej nie. Efekt jest taki, że jesteśmy w stanie kontrolować dostęp choćby do tych raportów, które Państwo krótko widzieli, za pomocą RUL, czyli jakiś role-based security, plus na poziomie poszczególnych wierszy, czyli każda osoba z jakiejś roli może zobaczyć podzbiór danych. To takie cele nam się udało osiągnąć. Użyliśmy nawet w jakiś sposób do tego perspektyw, żeby uprościć ten model. Jest całkiem fajnie udokumentowany, tak? A w każdym razie już na pewno przez nas sposób tego, jak DAX plus perspektywy, plus dodatkowe tabele w modelu tabelarycznym, technicznym. Takie techniczne tabele pozwalają ten efekt osiągnąć. Jeżeli ktoś z Państwa będzie ciekawy, to po sesji w ciągu dnia chętnie o tym opowiemy. Jeden slajd dokładnie o data miningu, bo spodziewałem się, że to już będzie ten moment, kiedy trzeba podsumowywać i odpowiadać na pytania. Co chciałem tylko Państwu powiedzieć, to, że po co on tutaj jest? Żeby pokazać, że projekt jest kompletny. Rzeczywiście zaczęliśmy od danych choćby z CRM-a, jakiegoś systemu źródłowego. Pojawił się States, pojawiła się hurtownia, pojawił się Service BI, pojawiły się raporty typu Enterprise, pojawiła się analiza predykcyjna. To jest, czyli można powiedzieć, że ten projekt ma dość dużą rozpiętość. Półtora roku mniej więcej, tak? 10 osób. Tak. No i teraz mam nadzieję, że coraz większy ciężar będziemy kładli na tą analizę predykcyjną. Tutaj z narzędzi mamy co? Mamy R, albo za chwilę już może R Services po 1 czerwca. SQL Servera, multidimensional, którego też ciągle używamy. No dobrze, to co? To podsumowanie i czas na ewentualne pytania. To poproszę może Ciebie o podsumowanie z Twojej perspektywy tego projektu.
Tak, według mnie najważniejszą rzeczą, którą nam się tutaj udało stworzyć, to jest takie środowisko do modelowania danych. Czyli nikt nie zajmuje się już budową pakietu SSIS, a raczej zajmuje się modelowaniem danych. I to każdy taki uczestnik działu Business Intelligence może to wykonać samodzielnie, nie znając w ogóle SIS-a, tak? Nie budując tych pakietów. Czyli jest to wielka wartość, ponieważ ci ludzie znają modele źródłowe. Największą właśnie swoją wartość wkładają w tą pracę. Nie są zajęci technicznymi aspektami, jak przepchnąć teraz te moje dane do stagingu, a ze stagingu do data warehouse.
Jak każdy robi to, co umie najlepiej, tak? W ramach tego projektu. Tylko trzeba mieć odpowiednie narzędzia, żeby to umożliwić. No właśnie za pomocą tego, jeżeli chodzi o to modelowanie, no to MIST plus te metadane, repozytorium tych metadanych, a jeżeli chodzi o potem między stage a data warehouse, no to te widoki głównie plus znowu metadane, czyli znowu MDS i MIST.
Tak, druga rzecz, no to ta automatyczna generacja ETL-a, która jest bardzo uciążliwa i pracochłonna.
Proszę zwrócić uwagę, że to nam pozwala zmieniać projekty bezboleśnie. nie boimy się popełniać błędów albo prototypować. Ktoś coś chce, nie spędzamy, nie marnujemy czasu na dyskusję, czy to warto, czy nie warto zabierać te tabele, co z tego będzie. Zabieramy, pokazujemy i ta osoba mówi, a to jednak mieliście rację, nie warto. No to wyłączamy.
Tak, inną rzeczą, która jest dla nas dość ważna, jest właśnie data quality i to, że data quality może, po pierwsze, jest pracownikiem czy osobą pochodzącą z biznesu i może samodzielnie sobie zdefiniować reguły i poprawić tą jakość danych.
Tak. No i jak się Państwo spodziewają, tego typu raporty, które jednak są interaktywne, tak, dostępne na urządzeniach mobilnych, to pokrywają duże spektrum zapotrzebowań biznesu, powodują, że ta liczba raportów statycznych no, systematycznie maleje, a na pewno maleje liczba używanych raportów statycznych. Tak?
A, czyli już omówiliśmy na Ability.
Dokładnie tak. Czy mają Państwo jakieś pytania? Mamy całą minutę i 30 sekund, żeby na nie odpowiedzieć. Tak. Czyszczenie danych. Głównie to jest, jeżeli chodzi o wymiary i głównie, jeżeli chodzi o atrybuty tekstowe, na przykład uspójnienie, poprawienie błędów. DQS do tego, bazy wiedzy DQS-a, które się uczyły. Jak się już nauczyły, czyli to nie chodzi o tą logikę rozmytą, że zgadłem, tylko faktycznie to jest takie dopasowanie do czegoś, co jest w bazie wiedzy, to to zaczyna działać całkiem, całkiem wydajnie, prawda? Tak. Rzeczywiście ten golden record jest tam w bazie MDS-owej, jest duplikowany jakby do stage'a, żeby poprawić wydajność pewnych tam operacji w stage'u wykonywanych. Ciekawe pytania, ale żeby pewnie kończyć się nam czas, więc chętnie odpowiemy na nie już po sesji, żeby... Tak, tak, to może nie. O. Skończmy w ten sposób, zapraszamy do kontaktu i mailowego, i tutaj bezpośredniego. Spróbujemy odpowiedzieć na kolejne pytania. Bardzo dziękujemy.